W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. W poniedziałek ruszyła rejestracja dla pacjentów w wieku 65 i 66 lat oraz zapisy uzupełniające dla osób urodzonych w latach 1952-56. Jak przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, do godziny 15 na szczepienie preparatem AstraZeneca zarejestrowało się 345 tysięcy osób.
Dzisiaj ruszyła rejestracja na szczepienie dla osób, które mają 65 i 66 lat. Zapisy potrwają do czwartku. Można to zrobić dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Można także wysłać SMS pod numer 880-333-333. Jest także możliwość zapisania się na szczepienie dzięki stronie pacjent.gov.pl lub odwiedzając punkt szczepień. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk przekazał, że po zachwianiu zaufania do szczepionki AstraZeneca powoli udaje się je odbudować.
Rozpoczęliśmy rejestrację kolejnej grupy seniorów, czyli osób w wieku 66-65 lat. My nie zatrzymaliśmy naszego programu szczepień z wykorzystaniem szczepionki AstraZeneca. Inne kraje to uczyniły, ulegając pewnej panice. Natomiast dzisiaj widzimy, że wszystkie kraje wracają już do tej szczepionki. Poza czterema krajami wszystkie pozostałe kraje już wróciły. Gorąco namawiamy i apelujemy wszystkich o rejestrację do szczepień.
Dworczyk powiedział, że osoby, które wcześniej zrezygnowały ze szczepienia preparatem AstraZeneca, będą mogły zapisać się na szczepienie również tym samym preparatem, jednak będą musiały poczekać na swoją kolej. W czwartek rozpocznie się ponowna rejestracja seniorów 70+, którzy zgodnie z wytycznymi Rady Medycznej są szczepieni szczepionkami Pfizer i Moderna. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Odporność, konkurencyjność gospodarki to temat pierwszego z pięciu wysłuchań Krajowego Planu Odbudowy, które odbyło się w poniedziałek w formie online. Biorą w nich udział przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. Uwagi i propozycje dotyczące wydatkowania środków kierują do resortów funduszy oraz rozwoju. Związek Województw Rzeczpospolitej zwrócił uwagę na fakt, że kwestie transportu kolejowego zostały niesłusznie zakwalifikowane do kompetencji centralnych, a nie regionalnych. Z kolei przedstawicielka Związku Powiatów Polskich wyraziła obawę, że dojdzie do centralizacji powiatowych urzędów pracy. Unia Metropolii Polskich poruszyła temat konieczności bardziej szczegółowej reformy planowania przestrzennego. Wiceminister funduszy Waldemar Buda zadeklarował, że rząd szczegółowo przyjrzy się propozycjom. Jak dodał, wśród głównych celów omawianego w poniedziałek komponentu KPO jest m.in. rozbudowa szkolnictwa zawodowego oraz zlikwidowanie barier w podejmowaniu pracy.
Pomijmy mocno kraje europejskie z punktu widzenia ilości miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Tutaj mamy mniej więcej 20% zabezpieczonych miejsc dla dzieci w tym wieku. No, są kraje, które mają 70, jak Dania, ale średnia jest to ponad około 30%. W związku z tym też mamy tą przestrzeń do wzmacniania tego sektora. Mamy jasne dane, które wskazują, że podstawową barierą dla rodziców w aktywności zawodowej są obowiązki rodzicielskie.
Kolejne wysłuchanie odbędzie się we wtorek. Jego tematyką będzie transformacja cyfrowa. Dzień później, 24 marca, odbędzie się wysłuchanie poświęcone efektywności, jakości i dostępności systemu zdrowia. W następnej kolejności będzie zielona energia oraz zielona inteligentna mobilność. Prokuratura skierowała wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu. Dotyczy on podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego oddziału chirurgii klatki piersiowej. Wniosek do Senatu skierowała prokuratura regionalna w Szczecinie. Rzecznik prasowy prokuratury krajowej Ewa Bialik wskazuje, że prokuratura zamierza postawić Tomaszowi Grodzkiemu 4 zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych.
Jak wynika z ustaleń śledztwa, całą korzyść majątkową Tomasz Grodzki, pełniąc funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie i będąc ordynatorem tamtejszego oddziału chirurgii klatki piersiowej, przyjął w latach 2006, 2009 i 2012. Za korzyść majątkową zobowiązywał się do osobistego przeprowadzenia operacji albo do szybkiego wykonania, a także do zapewnienia dobrej opieki lekarskiej.
Jak wynika z ustaleń śledztwa, korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w złotówkach i dolarach w wysokości od 1500 do 7000 zł lekarz przyjmował w kopertach. Przestępstwa przyjęcia korzyści majątkowej zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchylenie immunitetu posłom i senatorom jest niezbędne do ogłoszenia im zarzutów karnych. Klub Lewicy domaga się kontroli przestrzegania limitów wiernych w kościołach. Poseł Tomasz Trela zaapelował w tej sprawie do szefów resortów zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji. Polityk chce, by te organy przedstawiły wnioski z kontroli, a kościoły, gdzie są nieprawidłowości, były zamykane. Podczas konferencji prasowej w Łodzi poseł Lewicy pokazał zdjęcia z jednej z łódzkich świątyń, twierdząc, że podczas mszy świętej nie są przestrzegane zasady sanitarne. Jak twierdził, księża nie pilnują limitów osób, a wierni nie zachowują dystansu. Odnosząc się do sprawy, poseł Anna Maria Siarkowska nie ma wątpliwości, że Lewica ma na celu uderzenie w Kościół, a nie dbanie o bezpieczeństwo Polaków. Możliwość praktykowania religii gwarantuje nam konstytucja, zaznaczyła poseł.
Pan poseł Trela, jak i pozostali posłowie Lewicy wyraźnie zapominają, że wolność sumienia i religii stanowi podstawę demokratycznego społeczeństwa i również jest gwarantowana konstytucyjnie. Gwarantowana jest również przez traktaty międzynarodowe, przez konwencje podpisane przez Polskę. Dzisiaj działania Lewicy zmierzają wprost do ograniczenia wolności kultu religijnego. A ta wolność kultu religijnego wprost mieści się właśnie w pojęciu wolności religijnej. Możemy tę kwestię rozpatrywać zarówno pod kątem praw człowieka, jak i oczywiście instytucjonalnych relacji pomiędzy państwem a kościołem.
Obecnie w kościołach obowiązuje limit osób, maksymalnie jedna osoba na 15 metrów kwadratowych przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 metra. Obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust maseczką ochronną. Przyjmowanie do porozumienia osób o skrajnie lewicowych poglądach to mało przemyślany ruch ze strony Jarosława Gowina. Tak transfer wiceszefowej klubu parlamentarnego Lewicy Moniki Pawłowskiej skomentował dr Tomasz Teluk, politolog. Polityk Lewicy zaznaczyła, że nie wstępuje do Prawa i Sprawiedliwości, pozostanie posłem niezrzeszonym. Monika Pawłowska znana jest m.in. ze swoich proaborcyjnych i liberalnych poglądów. Dr Tomasz Teluk ocenił, że porozumienie prowadzi obecnie kalkulacje polityczne, dlatego zdecydowało się na taki ruch.
Nie sądzę, aby tutaj dokonała się jakaś konserwatywna rewolucja w umyśle pani posłanki. Sądzę, że jest to polityczna kalkulacja, jakieś dryfowanie porozumienia też w lewą stronę. Gdyby porozumieniu udało się przyciągnąć do siebie kolegów z Solidarnej Polski czy Prawa i Sprawiedliwości, czy nawet z Platformy Obywatelskiej, to można byłoby tutaj mówić o sukcesie. Przyciąganie osób w skrajnie lewicowych poglądach trudno uznać za jakiś przemyślany ruch ze strony Jarosława Gowina i to może odbić się czkawką.
A sam szef porozumienia Jarosław Gowin wyraził zadowolenie z przyjęcia poseł Moniki Pawłowskiej do jego formacji. Wicepremier napisał na Twitterze, że transfer był przemyślany i poprzedzony wieloma rozmowami. Z kolei politycy Lewicy nie kryją zaskoczenia i uznali decyzję Moniki Pawłowskiej za niezrozumiałą. Nie milknął echa decyzji Turcji o wycofaniu się z konwencji stambulskiej. W sobotę prezydent Recep Tayyip Erdoğan dekretem unieważnił akt jej ratyfikacji. Kontrowersyjny dokument pod pozorem walki z przemocą uderza w tradycyjny model rodziny. Wypowiedzenie go przez Turcję jest symboliczne. Dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin oraz ekspert do spraw międzynarodowych, przypomniał na naszej antenie, że kraj ten przyjął konwencję stambulską jako pierwszy.
Wypowiedzenie konwencji stambulskiej przez Turcję traktuje w kategoriach bardzo symbolicznych, ponieważ wypowiedziało je państwo, które jako pierwsze podpisało i ratyfikowało konwencję stambulską. No i między innymi ta konwencja od miasta, w którym została podpisana, przyjęła swoją nazwę, czyli od Stambułu. W tej walce, która dzisiaj toczy się w całej Europie, w mediach, państwach, parlamentach, na temat tego, czy dalej ratyfikować w niektórych państwach konwencję stambulską, czy też w niektórych państwach, tak jak w Polsce, czy ją wypowiadać, w tej całej walce dzisiaj uzyskaliśmy kolejny argument właśnie w postaci Turcji, która tę konwencję wypowiedziała i należy tutaj trochę wykazać więcej odwagi, aby również w innych państwach pójść tym śladem.
Decyzję Turcji skrytykował już prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden ocenił, że wycofanie z konwencji jest rozczarowujące. Kwestia ta jest obecna także w naszym kraju. Obecnie parlament pracuje nad obywatelskim projektem ustawy, który zakłada wyrażenie zgody na wypowiedzenie dokumentu i zobowiązanie rządu do opracowania Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. A Polska podpisała konwencję stambulską w 2012 roku, a ratyfikowała w 2015. I to były wiadomości w Radiu Maryja. Thank you.